Tytuł tygodnia.
Orhan Pamuk, rocznik 52. To jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy. Pochodzi z Turcji, laureat Literackiej Nagrody Nobla.
Jak zabić ojca? Pamuk Rudowłosa. Cen nie ma ojca, zostaje porzucony i mistrz zostaje jego ojcem, ale on go powoduje pewnego rodzaju wypadek w pracy i musi uciekać, myśląc, że zabił swojego wybranego czy przybranego ojca, takiego, który nadawał mu sens, kierunek, i żyje z tym brzemieniem. W powieści to jest bardzo ważny motyw, on tego, nasz główny bohater, szuka tego w literaturze, w mitologiach, w starych baśniach, no i książka w ogóle wokół tego, no nie chcę mówić tutaj, nie można zdradzać sensu.
Jeżeli chcesz narazić się naszym słuchaczom, to proszę bardzo, powiedz, jak się skończy.
Zabójcą okazuje się barman. Nie, oczywiście tam nie ma żadnego barmana.
Stało się dla mnie elementarną potrzebą chodzenie co wieczór na plac dworcowy z myślą o Rudowłosej i patrzenie w okna jej domu oraz zastanawianie się, czy jest w środku. Albo idź sam, rzucił mistrz Mahmud, i kup mi paczkę Maltepę. Nie boisz się ciemności, prawda? Nad sobą miałem bezchmurne, rozwieżdżone niebo. Szedłem szybko ku światłom maleńkiego Angornu, cały czas patrząc w gwiazdy. Zanim dotarłem do cmentarza, dwie z nich naraz spłynęły po niebie. Poczułem w sobie ekscytację, tak jakbym na pewno miał spotkać Rudowłosą. Gdy jednak dotarłem na plac, zobaczyłem, że światła w jej domu są zgaszone. Poszedłem do noszącego okulary sprzedawcy tytoniu i kupiłem papierosy dla mistrza. Z pobliskiego kina letniego słońce dobiegały odgłosy pościgu. Wśród widzów, którzy zza muru zaglądali do ogrodu mieszczącego kino, szukałem rodziny Rudowłosej, ale bezskutecznie. Na drodze wiodącej do miasteczka, do jednostki wojskowej rozstawiono namiot, a dookoła niego rozwieszono afisze teatralne. Widniał na nich napis: Teatr Legendy z Morałem. Gdy byłem dzieckiem, obok wesołego miasteczka, które pojawiało się latem na pustym terenie za Pałacem Lipowym, postawiono pewnego razu taki sam namiot teatralny, lecz nie zdołał się on utrzymać i został zamknięty. Ten teatr musiał być czymś podobnym. Pokręciłem się trochę po ulicach Angörnu. Widzowie kinowi się rozeszli. Ostatni program w telewizji dobiegł końca, a miasteczko opustoszało. Lecz wychodzące na dworzec okna domu Rudowłosej wciąż pozostawały ciemne. W poczuciu winy puściłem się biegiem w drogę powrotną. Gdy wspinałem się pod górę przed cmentarzem, serce waliło mi jak młotem. Czułem, że sowa, która przysiadła gdzieś na jednym z cyprysów, po cichu mnie obserwuje. Być może Rudowłosa wraz z rodziną opuściła Angörn. A może wcale nie. Może cały czas była w miasteczku, a tylko ja niepotrzebnie wpadłem w popuch i wróciłem za wcześnie w obawie przed tym, co powie mistrz Mahmud. Dlaczego się tak tego krępowałem? Gdzieś się podziewał, martwiłem się. Przywitał mnie mistrz w namiocie. Trochę się zdrzemnął, wrócił mu humor. Wyjął mi z dłoni paczkę papierosów i natychmiast jednego zapalił. Co tam w miasteczku? Nic, przyjechała trupa teatralna i rozstawiła swój namiot. Ci szubrawcy byli tu od samego początku. Wywijają brzuchami dla żołnierzy i wyprawiają inne nieprzyzwoitości. Ten cały teatr w niczym się nie różni od burdelu. Zapomnij o nim. A skoro byłeś dziś w miasteczku i widziałeś ludzi, to dziś ty, paniczu, opowiedz mi jakąś historię. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Dlaczego mistrz znów nazwał mnie paniczem? Przez chwilę szukałem w myślach historii, która mogłaby w nim wywołać niepokój. On chciałbym z jego opowieści wysnuł dla siebie jakiś morał, a ja zapragnąłem zrobić mu na złość i wprawić go w zakłopotanie. Moje myśli krążyły wokół ślepoty i teatru. Zacząłem mu więc opowiadać o greckim królu Edypie. Nie znałem w oryginale tej historii, lecz poprzedniego lata przeczytałem w księgarni u Deniza jej streszczenie i wciąż je pamiętałem. Opowieść, której skrót znalazłem w antologii Sny a życie, czekała przez rok na dnie mojego umysłu, niczym dżin w lampie Alladyna. Edyp był synem Lajosa, króla greckiego miasta Teby i księciem w swoim kraju. Z uwagi na jego status, jeszcze gdy był w łonie matki, spytano o jego przyszłość wyrocznie, a ta przedstawiła tragiczną przepowiednię. Po tym zdaniu na chwilę zamilkłem i jak mistrz Mahmud miał w zwyczaju, wpatrzyłem się w niejasne cienie na ekranie telewizora.
Jest tam taka scena, w której główny bohater odnajduje ojca. Ojciec zostawił go i matkę i funkcjonował sam dobrze z innymi kobietami. Odnajduje swojego ojca i w jakiś sposób utrzymuje z nim kontakt. Jest także wezwany, kiedy ojciec umiera. To jest taka smutna sytuacja. Nasz główny bohater, który kopał studnie kiedyś tam, przyjeżdża do swojego przystojnego, intelektualnie górującego nad rzeczywistością turecką ojca, Akina. No i on nie żyje. Zostaje w mieszkaniu z trupem, kładzie się obok niego do łóżka i patrzy, widzi takie znamie na szyi. Wtedy przypomina mu się taki obraz, jak jest małym chłopcem. Ojciec uczy go pływać, on jest taki przerażony w momencie, kiedy ojciec rzuca go na głęboką wodę, kiedy zaczyna się topić, go przyciąga i ojciec mówi, jestem, jesteś bezpieczny, i nasz główny bohater widzi to znamie na szyi i to znamie na szyi jest dla niego równoznaczne z tym poczuciem bezpieczeństwa, które daje ojciec. No i on się uczy pływać, jest takie szaleństwo i on sobie przypomina tą scenę i leży obok swojego martwego ojca, patrzy na to znamie, no i zasypia bezpieczny. To naprawdę mocny obraz i robiący wrażenie.